Jakiś temat można poruszyć w taką niedzielę jak dzisiaj? Temat, który dziś pragnę rozważać z wami, jest tematem, który nie tylko potrzebny jest nam w taką niedzielę jak ta, niedzielę pamiątki zmartwychwstania Pańskiego, ale jest to temat, który powinien towarzyszyć nam każdego dnia, na co dzień w naszym życiu. Chciałbym mówić o mocy krzyża. Chciałbym mówić o wielkiej zamianie, która dokonała się na krzyżu. Dlatego, że całe nasze życie, wszystko, co chcemy osiągnąć, zrobić, przeżyć z Bogiem, musi przechodzić przez krzyż. Musi przechodzić przez to, co wykonało się na krzyżu, gdyż wszystkie dziedziny naszego życia odnajdują tam zaspokojenie. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa ma wielką moc. Nie jest to jakiś symbol religijny, nie jest to jakiś obraz wydarzenia historycznego. Krzyż ma moc i ciągle ta moc z krzyża spływa dla naszego życia. To, co dokonał Bóg, ofiarując swego Syna na ołtarzu zwanym krzyżem, dokonuje niesamowitych zmian w naszym życiu. Rozpocznę wierszem z listu do Koryntian, aby wprowadzić w to krótkie rozważanie. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 1:18 zapisał takie słowa. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, amen, dla nas, czy tak jest dla ciebie, dla mnie dzisiaj rano, dla nas, czy dla nas wszystkich tu dziś zebranych, zgromadzonych, czy dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą? Jest mocą Bożą. Jest moc, która spływa z krzyża. Zrozumienie krzyża i poznanie krzyża sprawia, że ten fenomen życia, który płynie z krzyża, dotyka naszego życia, przemienia nasze życie, koryguje nasze życie, kształtuje nasze życie. Fenomen życia, który płynie z krzyża, polega na zrozumieniu Jego mocy. Jest moc w krzyżu Jezusa. Kluczem jest to, że na krzyżu miała miejsce zarządzona przez Boga zamiana. Bóg dokonał zadośćuczynienia. To słowo będzie się dzisiaj powtarzać. Zadośćuczynienie. Na czym to polega? Polega to na tym, że całe zło, które należało się rodzajowi ludzkiemu, każdemu z nas indywidualnie, całe zło, które należało się nam indywidualnie, całej ludzkości, zostało wymierzone Jezusowi. Zostało wymierzone w Jezusa. Dzięki temu wszystko to, co dobre i co należało się bezgrzesznemu i posłusznemu Jezusowi, stało się dostępne nam, którzy wierzymy. Amen? To radość. To już powinno rozpalać nasze serca. A wszystko zło, które nam się należało, spadło na Jezusa po to, żeby dobro należące do Jezusa mogło stać się dostępne dla nas. To jest prawda mocy krzyża. I sam symbol krzyża, ja często ten obraz używam, symbol dwóch belek krzyża przemawia. Pozioma symbolizuje minus, stan człowieka, jego deficyt, jego życie na minusie. Rodzimy się z grzeszną naturą, żyjemy jako grzesznicy, jesteśmy zagubieni bez Boga na tym świecie. Człowiek, który nie przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, bezustannie, każdego dnia żyje na minusie, w deficycie, jego życie nie jest szczęśliwe, nie jest błogosławione. Bez względu na to, co posiada, bez względu na to, jakie dobra ma, bez względu na to, ile pieniędzy zarabia, jeśli nie ma Jezusa, jest na minusie, jego życie jest w deficycie, brakuje mu czegoś, ma pustkę w swoim wnętrzu, nie ma pokoju z Bogiem, żyje w niepewności i strachu. Ale to dobro, które uczynił Jezus na krzyżu, tę zamianę, którą Jezus uczynił na krzyżu, powoduje także i ten symbol pionowej belki, która zamienia minus na plus. Amen? symbolizuje zamianę z minusa na plus. A więc krzyż nie jest obrazem nędzy, udręki, rozpaczy. Krzyż jest miejscem zamiany z ujemnego życia w życie dodatnie. Bóg zamienia z minusa w plus całe moje życie. Staję się szczęśliwym człowiekiem, jestem wolny. I kiedy śledziłem i rozmyślałem w tym tygodniu nad mocą krzyża, zastanawiałem się nad 8 zamianami, przemianą, dziełem Bożym, które dokonało się na krzyżu. I te 8 dziedzin życia Bóg umiejscowił w krzyżu. Spowodował, że w tych 8 dziedzinach, w których byliśmy na minusie, Bóg dokonał zamiany na plus. I możemy z tego korzystać dzisiaj jako Jego dzieci. Możemy dzisiaj przyjść do Pana i wziąć dobro, które należało do Jezusa, bo On zgodził się wziąć nasze zło, nasz minus na siebie i uczynił z tego minusa plus dla naszego błogosławieństwa. Amen? I to jest cały sens chrześcijaństwa. To jest cały sens śmierci i zmartwychwstania Pana. To jest cały sens życia z Bogiem, że Pan dokonał wielkiej zamiany na krzyżu i moc płynąca z krzyża dzisiaj ciągle jest aktualna dla nas. A więc zajrzyjmy do tych przemian, do tego zadośćuczynienia, które dokonał Jezus na krzyżu. Oczywiście dzisiaj nie omówimy wszystkich. Część druga będzie za tydzień, dokończymy za tydzień, ale dzisiaj kilka pierwszych wspaniałych przeżyć, tych miejsc, w których Bóg dokonał zamiany dla nas, w których stał się cud dla nas, dla naszego dobra, gdzie otrzymujemy dobro od Pana Boga. I pierwsza zamiana, czy pierwsze zadośćuczynienie nazywam tak: Jezus został ukarany, abym mógł otrzymać przebaczenie. Jezus został ukarany, Jezus został ukrzyżowany, Jezus został przybity do krzyża, umarł, cierpiał w mękach, abym ja mógł otrzymać przebaczenie. I Słowo Boże, które nam o tym mówi, zapisane jest w księdze Izajasza proroka, 53 rozdział, od 4 do 6. Zastanowimy się na początek głębiej nad wierszem 6, ale przeczytam ten tekst. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zabity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Za winę naszą Pan dotknął Jego karą. I kiedy czytamy ten uniwersalny wiersz o zadośćuczynieniu, to wiersz 6 ma niesamowitą moc prawdy Bożego Słowa. To centralny wiersz. Powinniśmy go znać na pamięć i wiele razy w modlitwach cytować. Wiersz 6, przeczytam jeszcze raz, brzmi tak. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za moją winę. Pan Jego dotknął karą za moją winę. Uniwersalna wina ludzkości. Cóż to takiego jest? Czy to kradzieże? Gwałty? Pijaństwa? Morderstwo? Cudzołóstwo? Czy to jest ta uniwersalna wina ludzkości? Wielu z nas nie popełniło tych grzechów. Wielu z nas nigdy nikogo nie zgwałciło. Nie mamy znamienia morderców. Wielu z nas nie żyje w cudzołóstwie. I nie chce żyć. Nieprawdaż? Nawet nie byliśmy mordercami, czy gwałcicielami, czy pijakami przed naszym nawróceniem. Co jest uniwersalną winą ludzkości? Uniwersalną winą ludzkości jest to, że każdy na własną drogę poszedł. Jest to, że każdy z nas wybrał życie według swojego ja, a to się równa słowu bunt. Każdy z nas przeciwstawił się Bogu i żył na własny rachunek. To jest nasza uniwersalna wina. To jest nasz uniwersalny problem ludzkości. że wszyscy poszliśmy swoją drogą. Każdy z nas, jak mówi Izajasz prorok, zbłądził, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę poszedł, ale Pan jego dotknął karą za ten grzech, za nasz bunt, Pan jego ukarał, abyśmy my mogli dostąpić przebaczenia. I oto teraz wszystkie konsekwencje złe, wynikające z buntu całej ludzkości, nosiliśmy na swoim życiu. I abyśmy mogli od tego być wolni, od tych złych konsekwencji i mogli przyjąć korzyści wynikające ze sprawiedliwości Jezusa, Pan Jezus musiał iść na krzyż, gdzie został przybity i umarł, aby teraz poprzez to, że został ukarany, moje życie otrzymało przebaczenie od Boga. Amen. To jest pierwsze zadośćuczynienie. To jest pierwsza niesamowita zamiana. I gdy czytamy ten fragment, ten tekst, niech on jeszcze na moment pozostanie, 53 rozdział, od 4 do 6, widzimy w nim dwie płaszczyzny. Widzimy w nim płaszczyznę duchową i fizyczną. Płaszczyzna duchowa brzmi tak. Jezus został ukarany za nasze występki i naszą niegodziwość, dlatego że On został ukarany, nam wybaczono. Halleluja. Mi wybaczył Bóg wszystkie grzechy. Nie dlatego, że stałem się podrządnym facetem pewnego dnia, nie dlatego, że przestałem robić pewne rzeczy, które robiłem, nie dlatego, że zacisnąłem zęby i powiedziałem, będę inny, nie dlatego, ale dlatego, że na krzyżu Golgoty 2000 lat temu umarł Pan Jezus Chrystus, który poniósł karę za moje grzechy. I dlatego, że Pan Jezus poniósł karę za moje grzechy, został umęczony, został ukrzyżowany, oto wziął moje winy na siebie, abym ja otrzymał przebaczenie. I to jest ta duchowa płaszczyzna. A rezultat? Jaki jest tego rezultat? To pokój z Bogiem, który przychodzi przez przebaczenie. A przebaczenie jest osiągalne dzięki temu, że Jezus wziął na siebie karę naszą, naszą niegodziwość i dał nam możliwość pojednać się z Bogiem poprzez przebaczenie. Gdy przyjmujemy Jezusa Chrystusa do mojego serca, do naszego serca, gdy Bóg patrzy na nas, gdy przyjmujemy tą ofiarę, oto mówi, wybaczono ci człowieku i masz ze mną pokój. Nastąpiło pojednanie. To jest pierwsze zadośćuczynienie. Pan Jezus został ukarany, aby moje grzechy zostały mi wybaczone. I to jest jedyna droga, aby pozbyć się grzechów. Żadne inne metody nie pomogą nam się oczyścić. Nie ma żadnych duchowych ćwiczeń, które by nam pomogły stać się innymi ludźmi. Nie ma żadnych metod wyspowiadania się czy niewyspowiadania się, biczowania się czy niebiczowania się, upokarzania swojego ciała czy nieupokarzania swojego ciała. Nie ma innej drogi. Jedyną drogą jest Pan Jezus Chrystus, który na krzyżu poniósł winę za moje grzechy i dzięki temu, że On poniósł karę, ja jestem wolny i moje grzechy są mi przebaczone. Jest także drugi rezultat, druga płaszczyzna fizyczna. Czytamy w tym wierszu, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. Dosłownie brzmi to tak, zniósł nasz ból, nasze dolegliwości wziął na siebie i w konsekwencji tego ranami Jego zostaliśmy uzdrowieni. I Nowy Testament nam to potwierdza. A więc druga zamiana, która została dokonana na krzyżu brzmi, Jezus jest zraniony, abym ja mógł być uzdrowiony. Jezus jest zraniony, abym ja mógł być uzdrowiony. Proszę o drugi punkt. Jezus jest zraniony, abym ja mógł być uzdrowiony. Amen? I Pan Jezus dokonał tego dla nas. Powtórzył Izajasza, 53 rozdział, w Ewangelii Mateusza, 8 rozdział, 16-17. Powtórzył. I co Pan Jezus powiedział? Czytamy, gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Pan Jezus ma moc uwalniać i uzdrawiać wszystkich, którzy się źle mają. Dzieliłem się z braćmi starszymi przed nabożeństwem. W poniedziałek miałem taki dzień, kiedy co chwilę ktoś dzwonił i pytał się mnie, czy jestem egzorcystą. Taki dzień. Byłem zaszokowany. 3 telefony. z różnych miejsc Polski. Czy to ksiądz Leszek Mocha, egzorcysta? A mówię, skąd pani ma mój numer? Ktoś mi dał, a ten ktoś otrzymał od kogoś. A ten ktoś, który otrzymał od kogoś, otrzymał jeszcze od kogoś. I miałem różne rozmowy. Jesteśmy też umówieni na modlitwę w jednej sprawie. Ale bardzo dziwny miałem telefon wieczorem, kiedy zadzwoniła kobieta, która mówi, że potrzebuje kogoś, kto by zdjął z jej życia przekleństwo demoniczne, opętanie, bo nie mogę sobie poradzić. Ja mówię, co się dzieje? Otóż ja z mamą, mówi, mieszkam i co noc demony przychodzą i dręczą nas, stajemy posiniaczone. Mamy posiniaczone ciało, wyglądamy okropnie, jesteśmy udręczone i nie możemy sobie poradzić. I ta pani mówi mi, ale oglądałam film Egzorcysta i nabrałam nadziei. Ja mówię, jakie nadziei? No i w końcu ktoś dał mi telefon do Pana, że Pan może być takim egzorcystą, który zdejmie z nas to całe przekleństwo, tę udrękę, którą mamy. I wtedy ja zacząłem opowiadać jej o Jezusie. Zacząłem mówić o Jezusie, który przyszedł, aby dać nam nowe życie, który został zraniony, abyśmy byli uzdrowieni, który uwalnia opętanych i wypuszcza ich na wolność. A wtedy ona mi mówi, o nie, nie, proszę Pana, niech mi Pan o tym nie mówi. Ja szukam egzorcysty, nie Jezusa. Ja mówię, to zły numer. Bo ja mogę zaoferować jedynie Jezusa, Jezusa, który uwalnia, Jezusa, który daje wolność, który uwalnia z demonów, uzdrawia z chorób. Jedynie Jego mogę Ci, Pani, zaoferować i On może Wam pomóc, gdy otworzycie swoje życie i swoje serce dla Niego. Wtedy powiedziała, to bardzo Pana przepraszam, ale mam zły numer, pomyliłam się. Przepraszam, że zabieram czas. Ludzie dokonują wyboru. Ludzie dokonują wyboru. Jezus jest jedyną odpowiedzią. Jeśli ktoś nie jest gotowy przyjąć Jezusa do swojego serca, nie mam zamiaru się modlić o Jego uwolnienie. Dlatego, że demony przychodzą i stan człowieka staje się 7 razy gorszy. Jedynie Jezus może dać nam zabezpieczenie nowego życia. Ktoś, kto chce być wolny, musi być gotowy, aby Go przyjąć, aby się z Nim spotkać, aby Mu pozwolić, by Go uzdrowił od wewnątrz. Dlatego, że On został zraniony, abym ja mógł być uzdrowiony. Amen. Jezus jest mi najbardziej potrzebny. I dalej Pan Jezus zacytował, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego, On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Zamiana. On coś wziął na siebie i dokonał zamiany dla nas. Dokonał zamiany w sferze fizycznej. Nie tylko poniósł nasze problemy duchowe, ale poniósł także nasze potrzeby fizyczne. I oto Biblia mówi, że On ma moc uzdrowić nasze życie. On ma moc uzdrowić nasze chore ciała. Piotr powiedział, nasze choroby sam na swoim ciele poniósł na drzewo krzyża, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, a sińce Jego uleczyły was. Czasownik grecki, który jest tutaj użyty w słowie uleczyć, określa fizyczne uleczenie, i od tego słowa pochodzi także słowo doktor, lekarz. Od tego greckiego słowa. A więc Jezus poniósł na krzyż nasze niemoce i choroby, Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. On stał się naszym zastępcą. On zadośćuczynił dla naszego zdrowia. On poniósł na krzyż nasze choroby. On wziął je na swoje rany, abyśmy tymi ranami zostali uzdrowieni. Amen. I dodam, ma Bóg suwerenną moc, aby odwołać, kogo chce i kiedy chce do siebie. Ma Bóg suwerenną moc, aby to uczynić. I nie ingerujemy w to, bo Bóg jest suwerenny, ale mamy duchowe prawo oczekiwać na uzdrowienie do końca, które wynika z dzieła krzyża. Jeśli Pan zdecyduje, aby kogoś zabrać do siebie, i powie, to jest koniec Twojego biegu, to jest koniec Twojego czasu, dałem Ci ten czas i zabieram Ciebie do mojej chwały, to Bóg ma taką rację, bo jest suwerenny i On jest Panem życia i śmierci. Ale w międzyczasie, dopóki to nie nastąpi, możemy czekać i możemy wierzyć, że Bóg dokonał dla nas przemiany na krzyżu, która nazywa się zadośćuczynieniem dla naszego zdrowia. Jezus był zraniony, abym ja mógł być uzdrowiony. Amen? I w to wierzymy. I tego się chcemy trzymać. I na tym chcemy budować. Dlatego będziemy modlić się o chorych do końca. Będziemy trzymać się mocy krzyża, która spływa z krzyża, z zadośćuczynienia, które dokonał Jezus dla naszego zdrowia. Po trzecie, Jezus stał się grzechem, moją grzesznością, abym ja mógł zostać usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością. To jest kolejna zamiana na krzyżu. To jest kolejna przemiana, której dokonał Bóg, posyłając Pana Jezusa na krzyż. W Księdze Izajasza proroka, w 53 rozdziale, wierszu 10 czytamy tak. Ale to Panu upodobało się utrapić Go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez Niego wola Pana się spełni. To jest nasze brytyjskie tłumaczenie. Biblia Gdańska oddaje ten wiersz w taki sposób. Tak ci się Panu upodobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarę za grzech duszę swoją, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a to, co się podoba Panu, przez rękę Jego, aby się szczęśliwie wykonało. Amen? Oto Pan położył ofiarą za grzech duszę swoją. Środkowy fragment tego tekstu mówi o kładzeniu ofiary za czyjeś winy. Kładzie on duszę swoją. Inaczej, gdy złożył swoje życie w ofierze, dusza Jezusa, sam Pan Jezus Chrystus, stał się ofiarą za grzechy ludzkości. W Starym Testamencie, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, czytamy, że osoba, która zgrzeszyła, musiała przynieść ofiarę, owieczkę, kozła, barana lub wołu. Kapłan kładł ręce na głowie zwierzęcia i wtedy wyznawano grzechy przed kapłanem. Wtedy człowiek wyznawał grzechy kapłanowi. A więc kapłan kładł ręce swoje na owieczce, na koziołku czy na wołu, kładł ręce swoje, a grzesznik, który przyniósł ofiarę, wyznawał grzechy przed kapłanem, a następnie kapłan zabijał zwierzę, nie człowieka, zabijał zwierzę, dlatego żeby zostało utożsamione z jego grzechem. To był obrzęd starotestamentowy. I tak ludzie, Izraelici, odchodzili z tego miejsca ofiary z poczuciem odpuszczenia winy, z poczuciem odpuszczenia grzechów. Dla nas Jezus stał się grzechem. Oto Ojciec w niebie położył swoje ręce na głowie swojego Syna i powiedział: Synu, to Ty zadośćuczynisz dla grzechów ludzkości. Oto to Ty będziesz starty, Ty będziesz utrapiony, Ty będziesz ukrzyżowany, Ty poniesiesz swoją śmierć i ktokolwiek będzie wyznawał swoje grzechy przede mną, dzięki tej ofierze jego grzechy będą mu odpuszczone. I dla nas Jezus stał się grzechem, On poniósł śmierć i spełnił zadośćuczynienie dla naszego odkupienia. I dzisiaj ofiara Jezusa Chrystusa jest wystarczająca dla każdego z nas, aby wszystkie grzechy były nam wybaczone. Dlatego nie muszę szeptać moich grzechów nikomu do ucha, mogę je wyznać mojemu Bogu w niebie i mogę zobaczyć ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, zadośćuczynienie za moje grzechy i wtedy Pan przebacza mi moje grzechy, dlatego że On stał się grzechem, moją grzesznością, abym ja mógł zostać usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością. Paweł określił to tak. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. On tego, Bo kiedy człowiek przynosił owieczkę kapłanowi, pamiętacie? Musiała być bez skazy, nieschorowana, nie jakaś ostatnia ze stada kulawa. Musiała być bez skazy, zdrowa, okazała. I ta owieczka była złożona w ofierze. I Bóg postanowił tego, który nie znał grzechu. Biblia mówi, że był bez winy, bez zmazy i skazy. Niczego złego w nim nie znaleziono. On grzechu nie popełnił. On grzechu nie znał. Ale Bóg za nas go uczynił grzechem, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą. I kiedy jego dusza i on sam został ofiarowany za grzech, stała się rzecz niesamowita. Grzech całej ludzkości został umiejscowiony w nim, a w tym samym czasie jego sprawiedliwość zaczęła wypływać z niego, aby mogła spocząć na każdym z nas. I to nie przez to, ile godzin się modlisz, nie przez to, ile rozdział Biblii czytasz dziennie, nie przez to, ile chodzisz na nabożeństwa, nie przez to, jakim gorliwym jesteś usprawiedliwiony, ale tylko i wyłącznie jestem usprawiedliwiony dzięki ofierze Jezusa na krzyżu. Oczywiście będę czytał Biblię, będę się modlił, będę chodził do kościoła, będę wielbił Boga, ale to nie jest klucz do tego, że jestem bardziej sprawiedliwy od drugiego. Sprawiedliwość moja jest w Jezusie Chrystusie, w zamianie, którą dokonał Bóg na krzyżu dla mojego odkupienia. I czy się modlę godzinę, czy 5 godzin, mam taką samą sprawiedliwość, jak mój brat, który został usprawiedliwiony. Chyba że w zakonie jest nasza sprawiedliwość. Sprawiedliwość nasza jest w Chrystusie. Oto kiedy Jego ciało zostało złożone w ofierze, kiedy Bóg położył na nim swoje ręce, kiedy odwrócił swoje oblicze, bo nie mógł patrzeć, jak spoczęła na nim cała wina ludzkości, wtedy On stał się grzechem za nas i wziął cały nasz grzech, aby Jego sprawiedliwość, czystość, chwalebne życie, które prowadził, mogło być przelane na nas. Czy odetchnąłeś z ulgą? Nie musimy się zmagać, starać, aby być sprawiedliwymi. Nie musimy zaciskać zęb, aby być dzisiaj lepszym niż byłem jutro. Musimy przyjąć przez ofiarę sprawiedliwość, którą złożył Bóg w Jezusie i wiarą odebrać to, co Bóg uczynił dla nas poprzez zadośćuczynienie w miłości, którą ma do człowieka. I wtedy staję się Bożą sprawiedliwością. Moje pragnienia się zmieniają. Moje życie się zmienia. Jest już życiem Chrystusowym, bo Jego sprawiedliwość jest we mnie. Jego pokój jest we mnie. Jego pragnienie do dobra jest we mnie. Uciekanie przed grzechem jest we mnie. Nie muszę tego robić w jakiś sposób siłowy, zmagać się, starać się, ciągle tylko pilnować siebie, poddawać się zakazom i nakazom. Nie musimy tego robić, bo Jezus dokonał usprawiedliwienia dla nas. Jego sprawiedliwość może wypełniać moje życie. Czwarta zamiana. Jezus doświadczył śmierci za mnie, abym ja mógł stać się uczestnikiem Jego życia. Abym ja mógł stać się uczestnikiem Jego życia. Jezus doświadczył śmierci za mnie, abym ja mógł mieć życie. List Hebrajczyków 2:9 brzmi tak. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Zapłatą za grzech jest śmierć. Przeciwieństwem śmierci jest życie. Jezus jest życiem. Jezus jest życiem, którego doświadczamy. I Jezus doświadczył, skosztował śmierci za nas, abyśmy doświadczali życia, które trwa wiecznie. Jezus umierał, biorąc naszą śmierć na siebie i oto teraz my możemy mieć Jego życie, a Jezus jest wieczny. Jezus żyje wiecznie, dlatego my żyjemy wiecznie. Nikt, kto umiera fizycznie, nie umiera na wieki, umiera tylko Jego ciało, natomiast żyje On wiecznie, jest wiecznie żywy, halleluja, bo Jezus jest wiecznie żywy. I nie ma już potępienia dla tych, którzy korzystają z zadośćuczynienia krzyża. Nie umieramy, ale żyjemy wiecznie. Umiera nasze ciało słabe, chore, podatne na infekcje, podatne na choroby, ale prawdziwy ja żyję wiecznie, żyję z Jezusem, idę do nieba i mam życie wieczne. Dziękuję za entuzjazm. Halleluja. To ja żyję wiecznie? O! To się śmierci nie boję. Halleluja. Mogę znów odetchnąć z ulgą. Bo Pan Jezus zakosztował śmierci za nas. Wziął tą śmierć na siebie. Oczywiście żal nam, przykro, płaczemy. Jesteśmy smutni, kiedy ktoś bliski odchodzi. Ale jeśli mamy tą świadomość i żyjemy zadośćuczynieniem krzyża i Jezus żyje w nas, który ma żywot wieczny, to jesteśmy pewni, jesteśmy przekonani, że nic się nie skończyło, ale wszystko trwa dalej, wszystko żyje wiecznie, bo Pan Jezus jest wieczny. Złodziej przychodzi po to, aby kraść, wytracać, zażynać, a Pan Jezus mówi, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. On daje życie. Życie nasze nie kończy się tylko na lata, które Bóg nam wyznaczył. Nasze życie trwa wiecznie. Mamy życie Jezusa. Mamy życie płynące z krzyża. Pan Jezus pokonał śmierć i zwyciężył diabła moc. Pan Jezus dokonał zadośćuczynienia. Doświadczył śmierci za mnie, abym ja mógł być uczestnikiem Jego życia. I ostatnia myśl na dzisiejszy poranek. Muszę coś zostawić na przyszłą niedzielę. Jezus stał się przekleństwem, abym mógł otrzymać błogosławieństwo. To jest zamiana, która dokonała się na krzyżu. W liście do Galacjan czytamy takie słowa. Chrystus wykupił nas, zapłacił cenę od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Ilu z nas potrafi dostrzec występujące tu przeciwieństwa? Czym jest zło? Przekleństwem. Zło jest przekleństwem. Czym jest dobro? Jest błogosławieństwem. A więc mamy przeciwności. Więc Jezus na krzyżu stał się przekleństwem. Wszelkie zło zabrał, wziął na siebie. W piątej księdze Mojżeszowej, 21, wiersze 22 do 23 czytamy tak, że każdy, zresztą Paweł zacytował ten fragment z Księgi Mojżeszowej. Kto został powieszony na drzewie, jest przeklęty. Każdy Żyd znający Torę rozumiał, że Jezus stał się przekleństwem, kiedy zawisł na krzyżu. Ci, którzy czytali Księgi Mojżeszowe, znali ten tekst. I kiedy widzieli Jezusa ukrzyżowanego, uznali Go za przeklętego. Bo zawisł na drzewie według ksiąg Starego Testamentu, ale nie odkryli drugiej strony medalu, że Jezus stał się przekleństwem po to, aby ludzie mogli przyjąć błogosławieństwo. I wypisałem sobie przekleństwa życia, które usuwa krzyż i zmienia na życie w błogosławieństwie. Przekleństwem są umysłowe i emocjonalne załamania. Przekleństwo. Zło. To jest tragedia, jeśli ktoś się załamuje emocjonalnie, kiedy jest dręczony w swoim umyśle. Ludzie dzisiaj popadają w depresję. Żyją w niesamowitych poranieniach, w żalu. Są emocjonalnie załamani, umysłowo rozbici. Jeśli to jest błogosławieństwo i jest to dobre, to życzę powodzenia. To jest przekleństwo. To nie jest coś miłego. I to nie jest coś, co Bóg chce, aby człowiek przeżywał, aby był umysłowo i emocjonalnie załamany. To nie jest Boże dzieło, to nie jest Boża droga, to nie jest Boży plan dla człowieka, gdyż Biblia mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, a oni nie o nieszczęściu, myśli o radości, o błogosławieństwie, a nie o przekleństwie. Takie myśli ma Bóg o nas. Po drugie, powtarzająca się lub chroniczna choroba, zwłaszcza jeśli jest dziedziczna, ponieważ dziedziczność jest oznaką przekleństwa. Możemy być dziedzicami błogosławieństwa lub możemy być dziedzicami przekleństwa. Powtarzająca się ciągle, ja nie mówię, że jak ktoś zachoruje, to już jest pod przekleństwem, absolutnie. Mówimy o czymś chronicznym, czymś, co jest dziedziczone, czymś, co trwa, co się powtarza, w czym ciągle jestem, nie mogę się tego pozbyć, ciągle to mnie dręczy i nie mam zwycięstwa w tym. Trzeba złamać ducha przekleństwa, które jest w moim życiu. Dalej. Powtarzające się poronienia i choroby kobiece. Oczywiście zdarzyć się może, że ktoś poroni, czy kobieta poroni, ale jeśli to jest ciągle się powtarza, ciągle to ma miejsce, ciągle kobieta choruje, ciągle ma kobiece dolegliwości, może to być dziedziczne, może to mieć korzenie w duchu przekleństwa, trzeba to złamać. Jeśli to jest błogosławieństwo dla kobiety, jeśli poronienia i chroniczne kobiece choroby są przyjemne i kobieta je lubi, to życzę powodzenia. To nie jest błogosławieństwo, to nie jest dobro, to jest zło, to jest przekleństwo. Co jeszcze? Rozbicie małżeństw i wyobcowanie członków rodziny. To jest tragedia. Czy to jest dobre? Czy to nazwiemy dobrym? Małżeństwa rozbite, wyobcowani członkowie rodziny. Rodzina się nie widzi, nie spotyka. Rodzina jest skłócona. Rodzina żyje w nienawiści. Rozwody, rozbite małżeństwa. To jest przekleństwo, kochany Kościele. To jest przekleństwo diabelskie. To jest burzenie Bożego planu dla rodziny. Bóg chce, aby małżeństwa były scalone, aby rodziny były mocne, aby Kościół składał się z silnych małżeństw, z silnych rodzin. Poza tym wszystko inne jest przekleństwem. Bo to nie jest dobre, to nie jest radość, to nie jest coś miłego, kiedy rodzina jest wyobcowana, kiedy w rodzinie jest wiele zła. Dlatego naszym zadaniem jest modlić się, aby zadośćuczynienie, które miało miejsce na krzyżu, dotknęło i tych dziedzin naszego życia. Stały brak pieniędzy, środków do życia, możemy powiedzieć. A pieniądze są środkami do życia. No nie mamy pieniędzy, nie mamy jedzenia, nie mamy ubrania, nie mamy nic. Będę mówił o zamianie na krzyżu, gdyż ubóstwo nie jest błogosławieństwem. Jeśli ktoś uważa, że ubóstwo jest błogosławieństwem, to pozbądź się wszystkiego, idź goły. Ubóstwo nie jest błogosławieństwem. Nie ma nigdzie w Biblii napisane, że ubóstwo jest błogosławieństwem. Wręcz przeciwnie, jest napisane, że ubóstwo jest przekleństwem. I o tym będziemy mówić za tydzień. Nie chodzi o to, żeby teraz mówić, bogaty będę, bo jestem wierzącym. Nie. Ale mój Bóg dokonał zamiany na krzyżu. O, Pan dokonał zamiany w Jezusie Chrystusie, aby moje potrzeby były zaspokojone. I Bóg jest mój Jehowa Jaira, ten, który zaopatruje, ten, który się troszczy, ten, który dba o mnie, ten, który mi pomaga, bo jest kochanym ojcem, któremu nie zależy na tym, aby jego dzieci żyły w ubóstwie i nędzy. Brak pieniędzy, brak środków, stały brak, podkreślam to słowo stały, bo mogą być okresy, kiedy jest ciężej, kiedy jest trudniej, kiedy nie ma się tego, co by się chciało mieć. Wtedy Bóg szlifuje naszą wiarę. To nie jest życie w przekleństwie, jeśli mi w jakimś okresie brakuje, czy nie mam na to, czy na tamto, czy jest trudniej, nie mam na pokrycie moich kosztów, brakuje mi pieniędzy w danym okresie. To nie jest przekleństwo. Przekleństwem jest stały brak, bezustanne życie w nędzy, brak środków do życia, tułanie się i poniewieranie się przez to życie bez normalnego standardu życia. Jest przekleństwem, które Pan Jezus przyszedł złamać. Dalej, skłonność do wypadków. Każdy z nas może mieć stłuczkę, wypadek. Zdarza się. Ale jeśli ktoś co chwilę się rozbija, co chwilę ma wypadek, co chwilę coś się dzieje, co chwilę przychodzi nieszczęście, trzeba się zastanowić, czy nie potrzeba złamać jakiegoś dziedzictwa, które się za mną wlecze. Czy nie trzeba powiedzieć dość w imieniu Jezusa? Czy nie trzeba stanąć w modlitwie i powiedzieć: Panie, Ty zadość uczyniłeś dla mojego zwycięstwa na krzyżu, mam dość tych wypadków, przychodzę pod krzyż i biorę z krzyża Twoją moc, aby pokonać tą skłonność do wypadków. Wtedy Pan daje zwycięstwo. I ostatnia myśl. Przekleństwem są samobójstwa, nienaturalne śmierci w rodzinie. Bóg zaplanował, że człowiek będzie umierał naturalnie. Odejdzie normalnie, umrze z powodu choroby, z powodu starości, czy z jakiegokolwiek innego naturalnego powodu. Natomiast jeśli mają nienaturalne śmierci miejsce w rodzinie lub pojawiają się samobójstwa, czy to jest błogosławieństwo? Absolutnie. To jest przekleństwo, które trzeba złamać. I aby pozbyć się tych złych rzeczy, człowiek musi zrozumieć zadośćuczynienie krzyża. Powiem tak, można szukać rady u psychologa, można szukać rady w medycynie, można grzebać w jakichkolwiek naukowych magazynach, książkach, ale prawdą jest to, że uwolnienie się z przekleństwa jest jedynie w Chrystusie, który zadość uczynił za nas i wziął na siebie, przyjął na siebie wszelkie te przekleństwa, o których mówiliśmy w tych punktach. Wziął moje umysłowe i emocjonalne załamania, powtarzającą się lub chroniczną chorobę, choroby kobiece i różnego rodzaju inne poronienia, rozbicia małżeńskie i wyobcowanie członków rodziny, stały brak środków do życia, skłonności do wypadków, samobójstwa i nienaturalne śmierci, wziął na siebie, wziął wszystkie przekleństwa, które tak naprawdę taką solidną listę podaje nam Księga Mojżeszowa, piąta Księga Mojżeszowa. Możemy przeczytać o wszystkich przekleństwach. Tam jest powiedziane, takie przekleństwo ciebie dotknie, jeśli ty odwrócisz się od swojego Boga. To było do Izraela, do Izraelitów. Takie przekleństwa ciebie dotkną. I tam jest cały rozdział. Horror. Przerażenie zionie z tego rozdziału. Czytajmy, to Bóg powiedział, to nie ja mówię. To Pan Bóg powiedział. I tam są mniej więcej te punkty umiejscowione. Choroby, to wyobcowanie, ubóstwo, jakieś dziwne przypadki śmierci, różnego rodzaju załamania. To wszystko tam jest opisane. Ale tam także jest lista błogosławieństw, którą radzę lepiej czytać niż tamtą pierwszą. Jest lista błogosławieństw, które Bóg obiecał narodowi izraelskiemu. A jeśli będziesz mnie słuchał i będziesz chodził za mną całym twoim sercem i będziesz przestrzegał przykazań moich, to takie błogosławieństwa towarzyszyć ci będą. Dobra lektura na święta, aby sobie rano wstać i poczytać z Księgi Mojżeszowej, z piątej Księgi Mojżeszowej o błogosławieństwach, aby sobie przypomnieć listę przekleństw i zastanowić się, czy czasem nie powinienem przyjść pod krzyż Jezusa gdzie Pan dokonał zadośćuczynienia, gdzie Pan stał się przekleństwem, abym ja mógł otrzymać błogosławieństwo. Chrystus wykupił mnie od przekleństwa zakonu, bo to, co jest z zakonu, ta lista przekleństw jest w zakonie umiejscowiona. Staw się za mnie przekleństwem. Ohydny obraz na górze Golgoty. Żydzi trzęśli głową, ruszali głowami, bo oni wiedzieli, że w Torze jest zapisane: każdy, kto zawisł na drzewie, przybity do drzewa, jest przeklęty. Kim on był? Co to za człowiek? Nareszcie dobrze z nim zrobili. Ukrzyżowali go, ale nie wiedzieli. Na tyle nie mieli otwartych serc i umysłu przez Ducha Świętego. Ale Paweł miał. Apostoł Paweł, ten wyuczony Żyd, odkrył. Duch Święty mu objawił i nam o tym mówi, że Pan Jezus stał się za mnie, za ciebie przekleństwem, abym mógł co? Przejąć błogosławieństwo dla swojego życia. Błogosławieństwo Abrahamowe, aby przyszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy ducha Jego otrzymali przez wiarę i abyśmy w duchu naszego życia, w Duchu Świętym, w naszym życiu mogli przezwyciężać wszelkie ataki diabła szatana, który chce pokrzyżować nam nasze życie. Ducha Świętego, którego nam daje Pan w Chrystusie Jezusie, przez wiarę, abyśmy zwyciężali. Zamiana na krzyżu. Krzyż to nie symbol w kościele albo jakiś wizerunek krzyżyka na łańcuszku. Dla nas, którzy wierzymy, jest mocą Bożą. Jest mocą Bożą. Bo na tym krzyżu, to nie krzyż jest amuletem, tylko to, co się stało na tym krzyżu. Pan Jezus Chrystus, to było to miejsce, to był ten plac, to było to terytorium, na którym Pan Jezus rozprawił się i zniszczył, i pokonał. Dokonał zadośćuczynienia dla naszego błogosławieństwa i życia. Pan Jezus zwyciężył. Został ukarany, aby mógł otrzymać przebaczenie. Powstańmy, aby się modlić. Został zraniony, aby mógł być uzdrowiony. Jezus stał się grzechem, wziął moją grzeszność, abym ja mógł żyć usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością. Jezus doświadczył śmierci za mnie, abym ja mógł stać się uczestnikiem Jego życia. Jezus stał się przekleństwem, abym mógł otrzymać błogosławieństwo. Chcemy się modlić dzisiaj. Za tydzień omówimy następne zadośćuczynienia. I wierzę, że pełnię będziemy mogli wziąć do naszego życia. Że pełnią będziemy mogli żyć, która spływa z krzyża. A dzisiaj, jeśli w którejś z tych dziedzin życia potrzebujesz Bożej przemiany, potrzebujesz zadośćuczynienia dla swojego życia, jeśli pragniesz otrzymać przebaczenie, a może ktoś jest taki dzisiaj tutaj, jeśli pragniesz dziś uzdrowienia, jeśli pragniesz dziś zwycięstwa nad jakimkolwiek grzechem, aby żyć Bożą sprawiedliwością, jeśli pragniesz dzisiaj stać się uczestnikiem Jego życia, jeśli pragniesz, aby zdjęte zostało z Twojego życia jakieś przekleństwo, abyś mógł otrzymać błogosławieństwo, módl się razem z nami. Chcielibyśmy się modlić.